Chwała Bogu. Myślę, że moja usługa dzisiaj będzie też skupiona na charakterze świadectwa, nie tyle na uczaniu. Z natury nie jestem też nauczycielem. I kiedy modliłem się o wyjazd, tym bardziej gorliwie się modlę, kiedy mam wyjechać gdzieś z usługą, chociaż za wiele nie wyjeżdżam. I tak już od niedzieli byłem spokojny, miałem słowo, które uważałem, że jest takie stosowne, właściwe. I podobało się mnie to słowo i no praktycznie można było już kazanie mówić. I byłem sobie spokojny, mogłem odpoczywać tak Panu. I obudziłem się we wtorek rano bardzo niespokojny. Obudziłem się i czułem się jak stara, nieużywana, niepotrzebna beczka. Młodsi wiecie, jak beczki wyglądają, bo już w sklepach czy gdzieś w domach nie ma beczek. To są takich klepek drewnianych, zbudowane takie duże pojemniki. Popatrzcie gdzieś tam w jakichś obrazkach, ale myślę, że każdy z nas kojarzy. I tak mi się najpierw, no po co tu chodzi? Może dlatego, że się źle czuję, gdzieś moje kości z rana, mam trochę problem z kręgosłupem i tak dalej. Ale ta myśl nie odstępowała ode mnie. Zacząłem coraz bardziej się utożsamiać z tą beczką. Widziałem swoje życie, porównywałem swoje życie do takiej rozeschniętej beczki. Czułem, że jest to gdzieś Boże przesłanie do mojego życia. Zacząłem myśleć, Panie, o co chodzi z tą beczką. I tak się stało, że gdzieś w swojej karierze zawodowej miałem jakiś czas styczność z beczkami, bo zachęcił mnie do współpracy, do biznesu taki człowiek, który był najpierw kierownikiem spółdzielni ogrodniczo-pszczelarskiej, a później wykupił tą spółdzielnię, założył hurtownię. I jego planem było między innymi, jak na czymkolwiek nie zrobimy pieniędzy, to na kapuście kiszonej na pewno zrobimy pieniądze. Będziemy żyli z kapusty kiszonej. I tam tych beczek stało u niego masę, mnóstwo tych beczek i wielkich kadział kisił tą kapustę, później ją się przekładało, rozwoziliśmy ją. Tam siostry, które dziś czy bracia pracowali w handlu, pamiętacie, jak to się z beczek sprzedawało kapustę? Jak ona smakowała? Myślę, że dzisiaj dobrze smakuje, jak się ją dobrze zrobi. Tylko ten obraz coraz bardziej stał się dla mnie żywy. Zacząłem nad nim myśleć, zacząłem się modlić nad tym obrazem. I myślę, Panie, jeżeli to słowo, którym dziś chcesz przemawiać do mnie, a do zboru również, to niech ono się rozwija we mnie. I powstał problem. Kiedy zacząłem wertować Słowo Boże, nic o beczkach nie pisze. Wziąłem korkondancję nową, nie ma chyba nawet hasła beczka. Wziąłem starą korkondancję, znalazłem. O beczkach w Nowym Testamencie w jednym miejscu jest wspomniane w Ewangelii Łukasza, kiedy jest opis tego właściciela, pana, swoich majątności, kiedy wyjeżdżał, powierzył to zarządcy. I kiedy wrócił, on był nieuczciwy, narobił różnych długów i żeby się jakoś z tego wywinąć, zaczął namawiać tych dłużników, aby dopisywali do swoich długów. Pamiętamy to wydarzenie. I rzekł, oto 100 baryłek oliwy. Rzekł więc, weź swój zapis, siądź i szybko napisz 50, nie 100. Ale chciałem zwrócić uwagę, że jeden fragment, który mi się udało, może znacie gdzieś, może skonfrontujemy to po nabożeństwie, który mówi o baryłce, o beczce. Że Panie, czemu tak trudny temat, o co chodzi z tą beczką, skoro słowo Twoje nie mówi nic o beczce? Ale Bóg, jeżeli chce powiedzieć, to powie i rozjaśni nasze poznanie. Chciałbym, abyśmy dzisiaj zatrzymali się, abyśmy popatrzyli dzisiaj na ten obraz, który gdzieś w moim sercu Bóg wyrysował. Wierzę, że on ma dzisiaj jakieś znaczenie i przesłanie. To może być różne położenie takiego naczynia, jakim jest beczka. I niekoniecznie może uczepimy się beczki, bo jeżeli patrzymy później i zaczniemy dzisiaj czytać Słowo Boże, to ma inne nazwy, czy baryłka, czy bukłak, czy łagiew, czy jakiekolwiek inne naczynie, które ma być naczyniem użytecznym, bo mówimy dzisiaj o naczyniu użytecznym. Beczka, która ma służyć czemuś użytecznemu, a tak łatwo może stać się naczyniem nieużytecznym. Całym. Niekoniecznie zniszczonym, bo wiemy o dzbanach, które są stłuczone. Ze stłuczonego już się nic nie zrobi dzbana glinianego. Ale może być beczka stara, nieużyteczna. Może być też i nowa, nieprzygotowana do tego dzieła. Kiedy trzeba wziąć tą beczkę i zacząć i przystosować ją, trzeba ją najpierw umyć, oczyścić. Trzeba wiele starania w to włożyć, aby ona znowu była czysta, żeby tam można było włożyć czy ogórki, czy kapustę, czy wina nalać, czy oliwy nalać. Trzeba ją najpierw oczyścić, a później trzeba ją namoczyć, żeby te klepki z powrotem nabrały swojego kształtu, swoich wymiarów, dopasowały się do siebie, stały się ciasne, zwarte. I kiedy tak myślałem, jeszcze nawet dzisiaj rano, jest doskonały sposób na przewrócenie takich beczek. Po prostu nie bawić się w żadne mycie, czyszczenie, struganie, wrzucić ją do wody. I tam wszystko nastąpi. I proces oczyszczenia, i proces przygotowania, i tą beczkę można będzie z powrotem wyciągnąć i użyć. Ale gdybyśmy tylko zostali dzisiaj na tym, to byłoby to, co brat starszy mówił, żebyśmy tylko baśnie opowiadali. Abyśmy się dzisiaj nie zgromadzili, albo opowiadać baśnie, albo jakieś tam przykłady z życia. Przykłady z życia często motywują albo kierują nas, pokazują nas nam na mądrość Bożego Słowa, na głębię Bożego Słowa. Kiedy patrzymy na te beczki gdzieś z daleka, wygląda nam, czy to beczka. Kiedy nieraz jest bliska, popatrzymy, no beczka. Ale kiedy przyjrzymy się, ona się do niczego nie nadaje. Kiedy spróbujemy ją użyć, no na pewno żadnym użytecznym naczyniem się nie staje. Bracie, siostro, Bóg dał dla mnie najpierw to przesłanie, abym wejrzał w swoje życie. Ale chcę dzisiaj tym przesłaniem się dzielić również z wami. I kiedy patrzymy w Boże Słowo, kiedy zacząłem szukać, śledzić Bożego Słowa, znalazłem wiele przykładów, parę bynajmniej przykładów, które mówią o tej właściwej postawie, o tym właściwym znaczeniu naczynia jako naczynia użytecznego. W Dziejach Narodu Izraelskiego, kiedy Izrael już znalazł się w niewoli asyryjskiej, a Juda był na skraju właściwie, w przededniu, kiedy zabrakło już proroka Izajasza, największego proroka, którego Bóg powołał, nastał czas milczenia. Bóg dał czas dla swojego narodu, aby się zastanowił nad tym, co Bóg mówił, posyłał, przed czym przestrzegał. Ja myślę, ostatnio z braćmi rozważaliśmy, że Bóg nie tak bardzo gniewał się i dzisiaj gniewa się, jak grzeszymy, ale gniewał się i karał swój naród i dzisiaj to samo czyni na skutek tego, że nie słuchamy napomnienia. Że nie słuchamy, że Bóg nas napomina. I to była sytuacja w narodzie izraelskim. Kiedy Izajasz przestrzegał naród, mówił o niebezpieczeństwie, jakie grozi, o sytuacji, w jakiej znalazł się naród i zostawił ten czas dla zastanowienia się. Kiedy nic nie następowało, powołał młodego człowieka, prawdopodobnie 21-letniego człowieka, Jeremiasza, proroka, aby dokonał tego dzieła napomnienia. I ten młody człowiek znalazł się w trudnej sytuacji. Naród, który daleko odchodził, królowie, który jeden za drugim, wyjątki się zdarzały, tych, którzy podobali się Panu, odchodzili od Pana. I posłał, aby naprawiać, aby konfrontować, aby ustrzec przed tragedią, przededniu tragedii narodowej, przededniu tragedii duchowej dla tego narodu. Posłał swojego męża Jeremiasza. I kiedy on to czynił, kiedy napominał, kiedy gdybyśmy zaczęli to rozważać, ale kiedy znamy znaczenie proroctw, profetyzmu Starego Testamentu, wiemy, że nie tyczyło się to tylko tu i teraz, gdzie był posłany prorok, w tym czasie, kiedy naród upadał, ale mówił właśnie o czasie upadku, mówił o czasie powrotu odbudowy, ale wiemy też, że słowo prorocze miało znaczenie, ma znaczenie, jak dzisiaj było również czytane z Księgi Izajasza, piękny rozdział, rzeczywiście jest to jeden z kluczowych rozdziałów łaski zbawienia w Jezusie Chrystusie, również czasów przyjścia Jezusa Chrystusa, Mesjasza, ale również czasów nam dzisiaj, współczesnych. Dlatego nie jest to słowo, które możemy zamknąć i zostawić jako historyczne 600 lat przed narodzeniem Chrystusa. To już 2600, po co do niego wracać? Historia tak odległa. Ale ono ma dzisiaj również znaczenie dla mnie i dla ciebie, bracie i siostro, dla Kościoła. Bo często jesteśmy w podobnym miejscu, w przededniu często i tragedii narodowej, kiedy dzisiaj patrzymy na sytuację w Europie, kiedy patrzymy na sytuację w kraju, kiedy frakcje różne polityczne kłócą się, kto mądrzejszy, kto mniej mądry, to ma lepsze rozwiązania albo gorsze. Kiedy patrzymy na nasze życie, na trud tego życia, że pracujemy całymi dniami i często brakuje nam środków na zaspokojenie. Patrzymy często we wnętrza, w duszę naszą, często rozbitą, często zmęczoną, często jakieś niepowodzenia, niewysłuchane modlitwy. Dlaczego niewysłuchane? To już często tego pytania nie zadamy sobie. Znajdujemy się bardzo często, czy jako naród, czy jako społeczności, jako kościoły, jako zbory, ale jako ja i ty znajdujemy się w przededniu takiej tragedii. A Bóg posyła swojego proroka Jeremiasza, aby mówił o naczyniach. A Bóg, pomimo tego, co czynił dla narodu swojego, również przemawiał do narodów okolicznych, sąsiadów Izraela na ten czas. I tutaj końcowe rozdziały Księgi Jeremiasza wskazują nam o Filistynach, ale mowa jest o narodzie moabskim. Moab to syn Lota ze starszej córki jego. Jeżeli gdzieś tam historię sobie przypomniemy. Także to nie taki obcy Bogu naród. A jednak był poza społecznością. Ale Bóg przemawia do nich. Utwórzmy sobie Księgę Jeremiasza, jeżeli mamy, a warto nosić Pismo Święte ze sobą do zboru. 48 rozdział Księgi Jeremiasza, 870 strona. Moab miał 11 werset, 12 kluczowy będzie. Moab miał spokój od swojej młodości i spoczywał na swoich drożdżach. Nie przelewano go z jednego naczynia w drugie i nie poszedł do niewoli, dlatego zachował swój smak i jego woń się nie zmieniła. Dlatego oto idą dni, mówi Pan, gdy poślę na niego piwnicznych, którzy go przeleją, opróżnią jego naczynia i jego dzbany potłuką. Stare tłumaczenie mówi, jego łagwie potłuką. Jego naczynia potłuką. Stało się to przestrogą dla narodu i tak się spełniło. Znamy historię Starego Testamentu, kiedy to te wielkie imperia, które po kolei też uciskały, podbijały, podporządkowywały sobie wszystkich tam nawzajem, a szczególnie również i Boży lud, Boży naród uległy. To Moab uległ tym wszystkim. To Asyria, która tak wielkim mocarstwem była. To Egipt, który tak wielkim mocarstwem był. Uległ Babilonowi później. Wiem, jak co się przetaczało. To było wszystko w Bożym planie. Ja chcę pokazać tą taką historię szeroką, abyśmy wejrzeli, tak jak dzisiaj było powiedziane. Coś wydaje nam się małe, tylko moje, a często ono ma wielkie znaczenie, jak mówili w świadectwie Anet i Dexter. I moje i twoje życie ma bardzo często szerokie znaczenie, bracie i siostro. Bóg ma w tym swój plan i przemawia. I do mnie przemówił, abym wejrzał, zobaczył w to swoje naczynie. Czy czujesz taki spokojny, jak ten Moab? Który sobie tam żył, korzystał może z tych bogactw, może z podboju, jakichś korzyści i tak dalej. Nie będziemy rozszerzać dzisiaj tych wszystkich rzeczy historycznych. A Bóg przemawia, oto idą dni. Ja uczynię porządek z twoim naczyniem. Nie było ono podporządkowane. Jesteś w moich rękach jako narzędzie. I jeden z fragmentów, który wskazał na Bożą ingerencję, na Boże działanie w nasze życie, w naszą przydatność, w naszą gotowość do wszelkiego dzieła, do którego Pan nas przewidział. Następnym słowem, które znalazłem w tym temacie, jest sytuacja Joba, w Księdze Joba zapisana. Sytuacja Joba, kiedy znalazł się w swoim doświadczeniu, kiedy Bóg dopuścił to doświadczenie, kiedy pomimo swojego szacunku, gdzieś miłości do Boga, a jednak gdzieś utyskiwał, płakał, wołał do Boga, przychodzi taki radca, 32 rozdział nam to opisuje, a w owe dni trzej mężowie przystąpili, odpowiadając Jobowi, ponieważ on sam uważał się za sprawiedliwego. Wtedy Elihu, syn Berychala, Bezyczyka i z rodu Arama, uniósł się gniewem, zapłonął gniewem na Joba, że uważa się za sprawiedliwego od Boga. Chciałbym, abyśmy tutaj zobaczyli, przemyśleli tą sytuację, abyśmy zwrócili uwagę na tą sytuację, która tu miała miejsce. I odezwał się Elihu, poniższy werset mówi, na te wszystkie dywagacje, na te wszystkie rozważania, znamy tą księgę, ile tutaj było różnych radców i doradców, odezwał się Elihu i rzekł, i tu poniższy 19 werset. Oto moje wnętrze jest jak moszcz, który nie ma ujścia, grozi pęknięciem jak nowe bukłaki, jak nowe beczki, mówi Biblia Gdańska. Grozi rozerwaniem, grozi uszkodzeniem, grozi pęknięciem. Grozi tym, że to się będzie nieprzydatne. Mamy inne porównanie, że nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków i często niektórzy się zapędzają, wskazując, że to starszym nie należy brać nowych rzeczy albo młodym starych rzeczy. Różne porównania. Ja nie chciałbym tutaj segregować nas w żaden sposób. Ja chciałbym, aby dzisiaj Duch Święty pokazał nam wyraźnie, wzmógł w nas pragnienie, że jestem naczyniem w rękach Boga. Czy drewnianą beczką, czy jakimkolwiek innym naczyniem, bo Słowo Boże nam wskazuje, że Pan uszlachetnia to naczynie do celów coraz bardziej zaszczytnych. Ja myślę też wykuwa, przekuwa je z coraz zaszczytniejszego też materiału. I może jesteś już na etapie złotego kubka w świątyni pańskiej. Może już nie glinianego naczynia czy drewnianej beczki, ale wciąż jest to niebezpieczeństwo, bracia i siostry, że możemy stać się niewłaściwym naczyniem, nieużywanym naczyniem od dawna albo używanym do tych celów, które nie są właściwie potrzebne, nie dla nas są. Po prostu naczyniem, które nie jest w swoim miejscu. I wszystko może z daleka wygląda jak ta beczka ustawiona gdzieś tam w szopie, na placu, która stoi, można ją użyć. Kiedy podejdziesz, nieużyteczna. Kiedy weźmiesz, nieużyteczna. Może używana nie do tego, co trzeba i już do innego się nie da. Jeżeli nalejemy do tej beczki ropy naftowej, to już ta beczka będzie do niczego nieużyteczna. Na spalenie tylko może się nadać, bo jeszcze ropa jak nasączy to drewno, to będzie się dobrze paliło. Ale już na nic. Jeżeli w swoim życiu gdzieś pozwolisz użyć swoje naczynie do celów niewłaściwych, nie na ten czas, który potrzebny, może to skończyć się niedobrze, może się skończyć niewłaściwie. Kiedy patrzyliśmy na Joba, kiedy patrzyliśmy na naród izraelski, którym Bóg posyłał to słowo, wskazując na naczynie, na wnętrze, na przygotowanie. Ale wskazując też na zawartość tego. Bo jestem pełen słów. Duch rozsadza mnie w moim wnętrzu, pisze Eliechu w poprzednim tym wersecie. To, co w nim dojrzewało do tych słów, było na tyle mocne, że musiał to wypowiedzieć. Oto moje wnętrze jest jak moszcz, który nie ma ujścia. Grozi pęknięciem, jak nowe bukłaki. Jest fragment jeszcze, który mówi, i chciałbym go, tak go stawiłem go na marginesie, ale chciałbym, abyśmy sobie przypomnieli to słowo z Księgi Królewskiej, z pierwszej Księgi Królewskiej, 17 rozdział, gdzie jest opisana historia Eliasza, którego chciała ugościć wdowa. Pierwsza Księga Królewska, 17 rozdział i tutaj od 12 wersetu. Lecz ona odpowiedziała o tej wdowie. Jako żyje Pan Bóg Twój, że nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki w dzbanie i odrobina oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, potem pójdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna, a gdy to zjemy, to chyba umrzemy. Lecz Eliasz rzekł do niej, nie bój się. Idź i zrób, jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go. Dla siebie zaś i syna swojego przyrządzisz później. Gdyż tak mówi Pan Bóg Izraela. Mąka w garku nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza i mieli co jeść ona i on. I jej rodzina dzień w dzień. Mąka w garku nie wyczerpała się, oliwy w bańce nie zabrakło, według słowa Pana, który wypowiedział przez Eliasza. I tu można odnieść również do tego naczynia, do tej beczki, czy garnca, czy korca, czy czegokolwiek byśmy nie nazwali. Bóg dał to naczynie tej wdowie, aby mogła przechowywać. I kiedy tam już zostało tylko troszkę, co według rozsądku i rozumu warto było zużyć na zaspokojenie własnych potrzeb, przyszła wyższa potrzeba, przed wyższy czas, aby otworzyć tą beczkę i pozwolić z tej beczki spożyć komuś, kto też jest w potrzebie. Jak często stajemy w konfrontacji takich sytuacji, bracie, siostry? Jak często zastanawiamy się, czy... No najprostsze to by było teraz przyrównać, czy włożyć rękę i wyciągnąć ostatnie 10 zł i dać na tacę w zboże. czy może pójść jutro kupić chleba. No to jest takie bardzo prozaiczne. Myślę, że często nawet i przed większymi dylematami stajemy. Rozważając, czy swój czas poświęcić teraz na swoją pracę, czy może ktoś przyjechał dzisiaj do mnie i warto z nim usiąść i porozmawiać. Bo może przyjechał niekoniecznie prorok taki jak Eliasz. Niekoniecznie taki wielki mąż, może jakby bąkę zawitał do twojego domu, to byś zostawił pracę i szybko go zaprosił. Ale przyszedł jakiś brat, jakaś osoba przyszła do ciebie i chce z tobą chwilę usiąść, a ty jesteś zajęty. Ja mam bardzo często taki dylemat. Wiecie, pracuję przy domu. Bardzo często już się wybieram gdzieś jechać, a tu ktoś przyjechał. No co teraz mam robić? Czy jechać? Bo tam pieniądze uciekają. I wybory są bardzo różne. Zastanawiam się, na ile to naczynie było w każdej sytuacji przydatne, nie tylko mnie. Zawartość tego naczynia, czy była zawsze przydatna tylko mnie, czy też i komuś jeszcze. Czy swoje inne wysiłki. Czy ktoś proponuje, mówi ci, pomóż mi, albo zajmij się czymś. Albo jest przedsięwzięcie, bracia i siostry w zborze, trzeba się nim zająć. Ja mówię o takim jednym przedsięwzięciu od lat. I już sam nie mam siły tym się zajmować i coraz bardziej ta dziedzina upada w zborze, bo nie ma chętnego, aby swoją beczkę otworzyć na to przedsięwzięcie. I takich potrzeb może być bardzo wiele w Kościele Pańskim. I Bóg ma ciebie upatrzonego. Bóg może do ciebie dzisiaj mówi, jak do Moabu mówi. Prowadziłeś spokojne życie, dojrzewało, smakowało to wszystko, co w twoim wnętrzu i to było dla ciebie, z tego korzystałeś, a dzisiaj użyję ciebie jako swoje narzędzie. Dzisiaj pokażę na tobie swoją moc. Bardzo często przeżywamy różne sytuacje złe, nie rozumiemy, wdychamy do Pana, a rzadko wracamy do korzeni. Skąd się to wzięło? Dlaczego? Słowo Boże mówi, nie otrzymujecie, bo nie prosicie. Prosicie? Źle prosicie. Zamierzając spożytkować to na zaspokojenie własnych pożądliwości. Własnych pożądliwości. Patrząc na życie tej wdowy z synem, niewielka pożądliwość. Najeść się do jutra? Zaspokoić swoje potrzeby bieżące na dzisiaj? Przecież siostry, modlę się. Modliłem się cały tydzień nad tym słowem, aby to nie było słowo, które Bóg tylko wskazał do mojego serca. Jestem kaznodzieją, nie jestem nauczycielem. Głoszę to, co przeżywam sam. Dziękuję Bogu za to, że przemówił, że wskazał, że potrząsnął moim życiem. Gdzie jestem takim już w wieku średnim, nawet można plus postawić, a tymi plusami to są moich troje wnucząt już, myślę. I mam jakąś wiedzę, jakieś doświadczenie w swoim życiu i wydawałoby się, że można byłoby tak jak ten Moab. No, Panie, już wiele uczyniłem i już tak będę się kulał przed Tobą. Już będę, chcę, pragnę, tym bardziej, że pragnę służyć mojemu Panu. Ale zdaję sobie, że jeszcze jest wiele nowych rzeczy, wiele nowych spraw w moim życiu. Jak wiele nowych rzeczy, jak wiele nowych wyzwań Pan ma w Twoim życiu, bracie i siostro, których chce, których potrzebuje Ciebie, abyś był tym użytecznym, dobrym naczyniem. Oczyszczonym, namaszczonym, spójnym. To może być obraz społeczności, też te klepki, tej beczki, ta beczka opasana tym obręczem jednym, drugim, trzecim. Ale nie zaczynamy nigdy od kogoś, zawsze zaczynamy od siebie. Może tylko klepką jesteś w tej beczce. Ale bądź tą namaszczoną klepką, która pasuje do pozostałych klepek. A jeżeli nie, to zróbmy tak jak ten właśnie przykład o tej beczce. Pozwólmy, aby gospodarz wrzucił ją do wody. Niech ona tam się omyje, oczyści, nasiąknie tą wodą, niech dopasuje się do siebie, niech stanie się znowu szczelną, niech stanie się znowu użytecznym naczyniem, które będzie mógł Pan tego domu używać według własnych potrzeb, według własnego zapotrzebowania. Napełnić je i rozlewać, rozdawać, jak komu chce. Muszę tym bardziej kontrolować stan swojej beczki. Mówię to o sobie. Patrząc na te plusy w swoim życiu, a patrząc też i na minusy w swoim życiu. Ale chcę też zadać pytanie wam, bracia i siostry, dzisiaj. W jakim stanie jest twoja beczka? W jakim stanie jest Twoje naczynie w rękach Bożych. Nie przyjechałem, aby kogoś osądzać, oskarżać. Przyjechałem, aby dzielić się tym, co Bóg położył w moim sercu. Aby dzisiaj poczuł tą odpowiedzialność na arenie całego Bożego stworzenia, na arenie całego Bożego planu. Abyś poczuł swoją odpowiedzialność. Wydawało się, Moab, jedno z niewielkich państw, to mocarstwa, Asyria, Egipt, one znaczyły. One trzęsły tam Bliskim Wschodem. A Bóg miał swój plan i w tym narodzie coś chciał czynić. I mówi to, że się czujesz już taki dojrzały, taki dobry, taki smaczny, pachnący. Zapomniałeś o czymś. To warto byłoby, aby to lepiej zrozumieć, wracać, ale nie chciałbym się rozdrabniać i roztrząsać. Wspomniałem tylko tak trochę o historii, o korzeniach tych wydarzeń, tego czasu, w którym Bóg przemawiał w tym, poprzez to słowo. Czy do Joba, czy tu w tej sytuacji, kiedy czytamy ten dom tej wdowy. Bracia i siostry, niech Pan dzisiaj przez Ducha swego Świętego czyni wypełnienie tego słowa pośród nas. Abyśmy nie odeszli dzisiaj tylko z oceną kaznodziei. Wybaczcie, ale ja używam w swoim zborze, nie za często, ale używam, że niepotrzebne nam są tureckie kazania. To jest nasze polskie powiedzenie. Nam jest potrzebne pomazane Boże Słowo, które kiedy dotyka nas, zaczyna nas przemieniać, zaczyna robić w nas skutek swój. I to jest sukces mocy Bożego Słowa i działającego Ducha Świętego. I teraz nie będziemy mieć czasu spędzać rzeczywiście przy baśniach, jak raczej mówiłeś, a będziemy spędzać czas przy słowie może prosto zwiastowanym, ale słowie, które ma swoją moc i ma swoje wykonanie w nas. Dlatego chciałbym zachęcić, jeżeli dzisiaj czujesz, jeżeli dzisiaj rewidujesz swoje życie, widzisz, że jest ono takim naczyniem niedoskonałym, taką może beczką, która stoi, wygląda z daleka jak naczynie. Ci, którzy osądzają, mówią, no, dobry sędziwy brat, dobra sędziwa siostra, albo młody, zapalony brat, albo ale gorąca siostra dla chwały Pana. Ale kiedy przychodzi do prawdziwej próby, kiedy potrzeba nalać coś, co jest potrzebne Kościołowi, okazuje się, że rozeschnięta beczka, którą trzeba najpierw przystosować. Dzisiaj jest czas, kiedy Bóg przemawia przez słowo prorocze do zboru. Abyśmy nie popełnili takich błędów, abyśmy nie popełniali takich błędów, jak jego ukochany naród izraelski, który poszedł do niewoli na długie lata. Świątynia została zburzona, Jerozolima została zburzona. To jest słowo prorocze, które ma dzisiaj również przesłanie, nie tylko dla Izraela 600 lat przed Chrystusem. Dlatego pozwólmy, aby Duch Święty sprawował to słowo w nas, aby wykonywał to słowo w nas. Jeżeli macie takie pragnienie, módlmy się o to, bracia i siostry. Módlmy się, prośmy Pana. Panie, spuść swoje strumienie, one leją się, to jest Bożą wolą, ale pozwól, daj nam siłę, byśmy mogli wejść nie po kostki tylko, ale byśmy mogli zanurzyć się jako Twoje naczynie w strumieniach Twojej wody żywej. Abyśmy mogli na nowo ożyć, abyśmy mogli na nowo podnieść się, abyśmy mogli być znowu przydatni w Twoim Królestwie. Ty i ja, albo ja i Ty, może w tej kolejności, bracia i siostry. Zachęcam, jeżeli możemy się modlić, módlmy się o to. Znieśmy taką modlitwę razem. Ja chciałbym teraz modlić się również o swoje życie, o swój dom, ale o każdego, o każdą osobę. Drogi nasz Panie, drogi nasz Ojcze, Ty od wieków miałeś szczególny plan dla każdego człowieka, dla narodów, Panie. Miałeś wybrany swój szczególny naród, a on tak często odchodził, stawał się nieużyteczny w Twoich rękach, Panie. Ty wieloma sposobami, przez wiele lat mówiłeś i przemawiałeś, a tak często odwracali swoje uszy od Ciebie. Panie, często i do nas tak samo przemawiasz, kiedy patrzę na analogię swojego życia, jak często, Panie, moje życie odchodzi, zaprzeczam o Tobie, Panie. Nie przykładam swojego życia tak w całej pełni do tego, aby służyć Tobie, być przydatnym w Twoim Królestwie. Panie mój, proszę Cię dzisiaj. Proszę Cię, Panie, aby Twoje słowo, które dzisiaj podałeś do serca mojego, które dzisiaj dałeś Kościołowi, aby było mocą sprawczą poprzez działającego Ducha Twojego, Panie. Abyś, Panie, obudził w nas to, co zasnęło. Panie, abyś przywrócił na nasze życie do czynnego dzieła posługiwania, abyśmy byli przydatni w Twoim dziele, Panie. Byśmy byli tymi naczyniami do wszelkiego dzieła dobrego, przygotowani, przystosowani. Panie, a Ty przemieniasz, Ty masz moc nas oczyścić, masz moc nas uszlachetnić, masz nas na nowo moc przystosować do Twojego dzieła. Panie, chcę modlić się teraz o swoje życie, prosząc Cię, Panie, jeżeli wskazałeś mi, że często stoję jak wyschnięta beczka. Panie, ale chcę modlić się również o każdą osobę, która dzisiaj weryfikuje swoje życie z tym słowem, Panie. Abyśmy mogli wejrzeć, abyśmy mogli głęboko spojrzeć w siebie, Panie. W jakim stanie jestem dzisiaj? Jaka jest Twoja wola? Czy jest to rzeczywiście słowo przestrogi, słowo prorocze, które dzisiaj pada do mojego życia, którym przestrzegasz nas, że stoimy przede dniem jakiejś własnej osobistej tragedii, w której możemy stracić wszystko, co do tej pory mieliśmy, bo nasze życie jest puste, bo nasze życie jest bezowocne, bo nasze życie jest zadufane same w sobie, bo nasze życie jest w gonitwie za tym, co cielesne, co moje, co może przynieść jakąś radość, kiedy wydaje nam się, że wszystko mamy. Panie, wybacz nam to. Panie, proszę Cię oczyść dzisiaj nasze oczy, oczyść dzisiaj nasze uszy, aby były skłonne usłyszeć Twój głos. Panie, aby to nie był głos wołającego na pustyni. Panie, ale aby to był głos, który wpada do naszego serca, który wpada do naszego życia i czyni swoje dzieło. Czynisz przemianę w nas, Panie. Dzisiaj niech Twoje słowo czyni przemianę w nas, pośród nas. Panie, modlę się dzisiaj, wstawiając się za każdym bratem, za każdą siostrą, za każdą osobą, Panie mój. Panie, nie jestem sędzią, ale jestem zwiastunem Twojego słowa, które dotyka, Panie mój. I chcę, aby to słowo dzisiaj czyniło przemianę. Panie, chcę modlić się, aby Twój Kościół ożył w całej pełni Twojej, Panie, według woli Twojej. Abyśmy stali jako te stągwie, jako te naczynia gotowe do wszelkiego dobrego dzieła, Panie, które możesz przemieniać, przygotowywać, używać do celów coraz zaszczytniejszych, nie ze względu na nasze zaszczyty, ale ze względu na Twoją chwałę, na moc, na rozwój Twojego Kościoła, Panie nasz. Aby Twoje dzieło w niczym nie zaznało szkody, drogi Panie nasz. Ty potrzebujesz naczynia, jakim jestem, Panie. Potrzebujesz naczynia, jakie widzisz dzisiaj w każdej osobie, w każdym bracie, w każdej siostrze na tym miejscu. Dlatego nasza modlitwa dzisiaj, Panie. Dzisiaj dlatego nasza modlitwa, abyś nas dzisiaj przystosował, przygotował do wszelkiego dzieła, Panie mój. Halleluja. Halleluja.